Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. O dorosłych z syndromem DDA, czyli dorosłych dzieciach alkoholików, mówi się, że to osoby, które nie miały dzieciństwa. Dziś o problemach, z jakimi muszą się mierzyć i o możliwej terapii będę rozmawiać z psychoterapeutami Anną Jarząbek i Pawłem Seroką ze Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej, którzy właśnie prowadzą terapię DDA. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym konkretnie objawia się ten syndrom dorosłych dzieci alkoholików DDA?
Na początku warto zwrócić uwagę na to, że syndrom DDA nie jest zaburzeniem. To znaczy nie znajdziemy takiego syndromu, takiego rozpoznania na żadnej z międzynarodowych klasyfikacji chorób. I z medycznego, i tak bym powiedział, psychiatrycznego, terapeutycznego punktu widzenia nie ma takiego rozpoznania. Wynika to z tego, że syndrom DDA jest zbyt szerokim zagadnieniem. I w latach 80. bodajże były próby stworzenia z tego syndromu konkretnego rozpoznania zaburzenia, ale to się jednak nie udało. I w tej chwili, jeżeli ktoś się zgłasza na terapię i chce mieć terapię refundowaną przez NFZ, my jako psychoterapeuci musimy rozpoznawać takim osobom inne rozpoznania, na przykład zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i tym podobne. Jednak osoby z syndromem DDA mają pewne podobne cechy i podobne problemy. I ogólnie można powiedzieć, że są to schematy, destrukcyjne schematy, których osoby dorosłe nauczyły się w dzieciństwie i te schematy w dzieciństwie były adaptacyjne, były potrzebne do tego, żeby sobie poradzić w takiej, a nie innej rodzinie, ale w dorosłości już te schematy są źródłem problemów i źródłem cierpienia tych osób.
Czy takie osoby sobie zdają z tego sprawę? Czy one mogą funkcjonować społecznie i w ogóle nie wiedząc, że są DDA?
Jak trafiają do nas pacjenci, którzy trafiają w efekcie na terapię DDA, ta droga ich bywa bardzo różna. Czasami przychodzą pacjenci, którzy mówią, jestem DDA, albo wczoraj przyszedł do mnie pacjent i mówi, jestem DDA-owcem. Ja wtedy oczywiście pytam, co to dla Pana oznacza bycie DDA, ponieważ dla każdego pacjenta z takim rozpoznaniem syndromu DDA oznacza to najczęściej zupełnie coś innego. Ale też są osoby, które dokładnie tak jak powiedział Paweł, zgłaszają się z zaburzeniami lękowymi, z depresją czy z objawami stresu pourazowego, nie mając świadomości tego, że może to wynikać z tego, że wychowywały się w rodzinie, w której ktoś był uzależniony od alkoholu. I wtedy nazywamy to. Te schematy, te trudności, z którymi przychodzi, mogą wynikać właśnie z syndromu DDA. To jest bardzo trudne do nazwania w jakimś takim jednym określeniu. No można wymienić kilka cech, nie wiem, że mają na przykład przejawiający się w różnych obszarach życia lęk przed odrzuceniem, że mają kłopoty w utrzymaniu więzi emocjonalnych, stworzeniu jakichś satysfakcjonujących relacji z ludźmi, że mają dużą nieufność do świata, przeżywają chwiejność nastrojów, emocji, mogą być nadodpowiedzialne, przeżywać wiele rzeczy jako obciążające je właśnie, że są odpowiedzialne, albo wręcz przeciwnie, jako nie biorą odpowiedzialności nawet za własne życie. Taką charakterystyczną rzeczą jest też to, że bardzo często osoby z syndromem DDA nie potrafią spontanicznie się bawić, odpuścić kontroli. Bardzo specyficzne jest to, że próbują kontrolować wszystko, wszystkich. Często nie radzą sobie z tym, że nie mają wpływu na różne sytuacje w życiu.
Tu można by było powiedzieć, że wiele z takich cech, które Pani wymieniła, też mogą mieć ludzie, którzy nie są z rodzin, w których ktoś był alkoholikiem, a mimo wszystko też podobne problemy mają. Jak tutaj rozróżnić? To musi być ten alkohol gdzieś tam w tle, w historii rodziny.
Gdybyśmy mieli czytać wprost określenie dorosłe dziecko alkoholika, no to wprost wskazuje to na to, że to jest osoba dorosła, która jako dziecko wychowywała się w rodzinie, w której ktoś nadużywał alkoholu. To jest tyle. Natomiast no, są też rozpoznawane różne inne syndromy, na przykład nazywamy to DDD, dorosłe dziecko z dysfunkcyjnej rodziny. Ostatnio spotkałam się też ze sformułowaniem DDRR, czyli dorosłe dziecko rozwiedzionych rodziców. No ale to tak jak powiedział Paweł, to jest tylko pewne uproszczenie, w którym może mieścić się naprawdę bardzo wiele. Myślę sobie, że to sformułowanie DDA, ten syndrom DDA, może być pomocny w terapii, no bo często osoby, które no właśnie doświadczają w swoim dorosłym życiu różnego rodzaju trudności, nie wiedzą skąd to się wzięło, dlaczego tak mają i nagle dowiadują się, że są DDA, można powiedzieć, że doświadczają pewnego rodzaju ulgi, bo osoby z różnymi trudnościami, one często też nie wiedzą, jaki jestem, kim jestem, czego potrzebuję, co lubię. No i nagle odkrywają, jestem DDA. No, paradoksalnie jest to pewien rodzaj, można by to nazwać, tożsamości. Praca terapeutyczna polega na tym, żeby tak naprawdę wyjść z tego schematu, z takiego przekonania właśnie, że to bycie DDA w jakiś sposób mnie określa. Dlatego nasz program, o którym tu Pani już też wspomniała, który będziemy z Pawłem prowadzić, trochę przekornie nazywa się Dorośli, Dojrzali, Autentyczni. Bo też to, do czego dążymy w terapii DDA, to do tego, żeby osoby, które zgłaszają się na tę terapię, pełniły dorosłe, odpowiedzialne role w swoim życiu, żeby były dojrzałe, czyli jakoś ukształtowane, żyły w zgodzie jakoś ze swoimi wartościami, celami i zasobami, ale też autentyczne, czyli potrafiące w taki naturalny, otwarty, szczery sposób komunikować się z ludźmi i konstruktywnie wyrażać emocje. Więc podsumowując, przywiązywanie się do tej etykietki DDA może przynieść więcej szkód niż korzyści.
Ja bym tutaj może dodał jedną rzecz, to znaczy, czy to jest DDA, czy DDD, ja myślę, że to jest mniej ważne. To znaczy, DDA jest w Polsce popularne i znane, ponieważ Polska jest to kraj, w którym dominuje kultura dość mocno alkoholowa. Wiele osób ma takie doświadczenie wychowania się w rodzinie z problemem alkoholowym, a wiemy, że jak jest problem alkoholowy w rodzinie, no to on ma duży wpływ na system rodzinny i dzieci w takich rodzinach często z różnych powodów cierpią. No i tak jak wcześniej mówiłem, te adaptacje z takiej rodziny przenoszą do dorosłości i mają z tego powodu różne problemy. Równie dobrze może to być DD, właśnie D, tak, z rodziny dysfunkcyjnej, czy z rodziny, gdzie był problem na przykład choroby psychicznej jednego z rodziców, to też miałoby wpływ na tego człowieka taki, że jego adaptacje później mogłyby stać się destrukcyjnymi schematami.
Chciałam zapytać, czy syndrom DDA może mieć różne nasilenie?
Część osób, które się wychowały w rodzinie z problemem alkoholowym, całkiem nieźle sobie radzą w dorosłości i nie potrzebują terapii. Na przykład wystarczy im jakiś rodzaj psychoedukacji, jakiegoś trochę lepszego zrozumienia samego siebie, ale niepotrzebna jest im bardzo głęboka psychoterapia. Najczęściej wynika to z tego, że albo alkoholizm rodzica nie był aż tak destrukcyjny, albo drugi rodzic był na tyle, nazwę to, zdrowy psychicznie, że na przykład dość szybko wyszedł z takiej relacji z ojcem czy matką alkoholikiem, alkoholiczką, albo była jakaś inna osoba, jakaś babcia, dziadek, którzy po prostu zaspokajali podstawowe potrzeby, nie wiem, bezpieczeństwa, akceptacji, ciepła tego dziecka. I wtedy taki człowiek wchodzi w dorosłość, no i te straty z dzieciństwa nie są aż tak duże, więc te schematy nie są aż tak destrukcyjne. No a część osób niestety ma bardzo głębokie zaburzenia, na przykład poważne zaburzenia osobowości, które już czasem nawet trzeba leczyć na oddziałach dziennych czy na oddziałach psychiatrycznych.
Co jest takim najbardziej destrukcyjnym elementem? Czy to milczenie, czy taki fałsz, czy stały lęk? Jakie tutaj działają mechanizmy, że to dziecko później w dorosłym życiu właśnie ma te wszystkie problemy?
Jest bardzo wiele takich rzeczy, które bardzo destrukcyjnie wpływają na dziecko, które wychowuje się w rodzinie z problemem alkoholowym. Tym bardziej, że dotyczy to specyficznej sytuacji. Domu, który powinien być miejscem bezpiecznym, miejscem schronienia i oparcia, a tu jest wręcz przeciwnie. Dom jest miejscem zagrażającym, takim chwiejnym, pełnym chaosu. Dotyczy to rodziców, którzy powinni stanowić dla dziecka źródło miłości i poczucia bezpieczeństwa, a tutaj w rodzinach dysfunkcyjnych są źródłem traumatycznych przeżyć, nie wiem, często przemocy. To, czego doświadczają dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, nazywamy jednym z takich schematów, nazywamy parentyfikacją. Parentyfikacja to jest odwrócenie ról. Dziecko staje się rodzicem dla swojego rodzica, wtedy, kiedy dziecko przejmuje funkcje osób dorosłych. I tutaj w rodzinach z problemem alkoholowym ta parentyfikacja instrumentalna jest bardzo powszechna. Wtedy, kiedy dziecko jest odpowiedzialne za trzymanie pionu całego domu, całej rodziny, ogarnia dom, opiekuje się młodszym rodzeństwem, organizuje jedzenie. Czasami te dzieci nawet zarabiają pieniądze na utrzymanie, czyli jakby spełniają takie funkcje, które powinni sprawować dorośli.
I jeszcze dodatkowo muszą utrzymać wszystko w tajemnicy.
Kwestia tej tajemnicy to jest dość ważny temat, ale myślę, że to nie dotyczy tylko rodzin z problemem alkoholowym. To znaczy, żyjemy w kulturze, w której myślę, że mówienie o problemach swojej rodziny gdzieś publicznie, kierowanie jakichś problemów do jakichś instytucji, które się tym zajmują, jest często traktowane jako zdrada rodziny. Więc myślę, że to jest taki też przekaz kulturowy, z którego się to wywodzi. No ale w rodzinach z problemem alkoholowym faktycznie to jest wzmożone i każda próba wyniesienia gdzieś tego problemu poza obręb rodziny, nie wiem, gdzieś zgłoszenie do pedagoga w szkole, czy do MOPS-u, czy do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest traktowane jako poważna zdrada i wielu moich pacjentów doznawało odrzucenia, ataków ze strony rodziny, nawet ze strony na przykład matki, która jest współzależniona, za to, że próbowali na przykład szukać pomocy, zgłaszali na przykład ojca do takiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dorosłe dzieci alkoholików, temat trudny, ale jakże potrzebny, do rozmowy wrócimy po 14:30.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Rozmawiamy dziś o skutkach wychowania w rodzinie, w której nadużywano alkoholu. O dorosłych dzieciach alkoholików, w skrócie DDA, mówią na naszej antenie psychoterapeuci Anna Jarząbek i Paweł Seroka ze Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. Witam Państwa ponownie.
Dzień dobry.
Witamy.
Jakie konsekwencje może mieć dorastanie w rodzinie z problemami alkoholowymi? Z jakim bagażem wchodzi w życie taki młody człowiek?
Jest to takie niejednoznaczne, bo może się wydawać, że jak ktoś się wychowywał w rodzinie z problemem alkoholowym, no to będzie miał dorosłości tylko i wyłącznie jakieś trudności i problemy, a często osoby, które na przykład doznały tego procesu parentyfikacji, czyli stali się rodzicem dla własnego rodzica, wykształcają w sobie takie cechy, które na przykład w pracy zawodowo są mile widziane, bo są na przykład bardzo odpowiedzialni, są zdyscyplinowani, są perfekcjonistami w tym, co robią, więc te cechy są często, bym powiedział, wzmacniane, wspierane na przykład przez szefów, przez kolegów z pracy i tak dalej, lecz jednocześnie taka osoba może mieć potężne problemy w właśnie budowaniu związku, w ufaniu komuś bliskiemu, w dzieleniu się tym, co się dzieje we wnętrzu tej osoby, w byciu swobodnym, spontanicznym, co może powodować sporo cierpienia. Więc to nie jest takie jednoznaczne, tak? Czasem te cechy, te adaptacje z tego dzieciństwa, one mogą w dorosłości przynosić czasem, bym powiedział, pewnego rodzaju plusy, pewne pozytywne konsekwencje. Jednakże często jest druga strona tego medalu, tak? Znaczy jest taka jasna strona tej adaptacji i ciemna strona.
I takie koszty, które ponoszą te dorosłe osoby, tego w jaki sposób być może przeżywają też to.
Ja się zastanawiam, czy w dorosłym życiu osoba, która doznała w dzieciństwie właśnie tej traumy życia z alkoholikiem, sama może również nadużywać alkoholu, czy dzieje się wręcz przeciwnie? Jak to wygląda z Państwa praktyki?
No z praktyki wygląda tak, z jednej rodziny, rodzeństwo, powiedzmy brat się uzależnia, mówimy tak kolokwialnie, że idzie w ślady rodziców, a druga osoba, dokładnie, nie wiem, siostra powiedzmy, stroni od alkoholu i jest abstynentem. To dokładnie można wybrać dwie różne ścieżki.
Ale trzeba dodać to, że jakby wychowanie się w rodzinie z problemem alkoholu na pewno zwiększa prawdopodobieństwo tego, że się możemy w przyszłości uzależnić, bo na zasadzie takiego modelowania my po prostu widzimy, w jaki sposób nasi rodzice radzą sobie na przykład z napięciem emocjonalnym, albo jak się bawią, w jaki sposób świętują, w jaki sposób radzą sobie z problemami. No właśnie, sięgają po ten alkohol, więc my nieświadomie jakoś uczymy się tego mechanizmu i wielu moich pacjentów, tylko teraz mówię o pacjentach uzależnionych od alkoholu, którzy też są DDA, mówi o takiej historii, że jak byli nastolatkami, to mieli bardzo głębokie postanowienie, że ja nigdy nie będę pił, że ja na pewno nie będę taki jak ojciec, że ja nie sięgnę po alkohol i się nie uzależnię. Jednakże po kilkunastu latach, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, orientują się, że są osobami uzależnionymi. Czyli widzimy, że ten schemat bardzo silnie działa, że na poziomie postanowienia ja mogę myśleć, że ja nie uzależnię się, nie sięgnę po ten alkohol, ale gdzieś jednak to wymodelowany schemat radzenia sobie z problemami przeważa i taka osoba może stać się osobą uzależnioną, chociaż to nie jest taka zasada, że każdy DDA musi w dorosłości stać się osobą uzależnioną.
A chciałam Państwa zapytać jeszcze o ten wątek, o którym Państwo wspomnieli, takiej trochę dwoistości. Z jednej strony osoba DDA może super spełniać się i realizować się w życiu zawodowym, bo ma takie cechy, przede wszystkim ta odpowiedzialność, a z drugiej strony takie poczucie lęku, nieumiejętność zaufania, otworzenia się na bliskich. Jak te osoby sobie z tymi problemami radzą? Czy czyli w tych związkach właśnie później dorosłych swoich.
To ja bym tutaj tylko dodał, że te osoby często, one dobrze funkcjonują zawodowo, ale niekoniecznie mają poczucie spełnienia. To znaczy one są dobrze postrzegane i mogą dostawać pozytywne zwroty, ale u wielu dorosłych dzieci alkoholików, myślę w większości, z którymi pracowałem, spotykamy się z takim wewnętrznym głosem, my to nazywamy bardzo okrutnym krytykiem wewnętrznym, który każdy nawet sukces potrafi zamienić w przeżyciu tej osoby w porażkę. I te osoby mają duży kłopot w tym, żeby móc się cieszyć ze swoich sukcesów. One wciąż są jakby niezadowolone z siebie, wciąż są krytyczne bardzo wobec samych siebie, więc tam raczej satysfakcji z pracy może nie być, chociaż z zewnątrz wydaje się, że te osoby świetnie funkcjonują. No i właśnie później w tych związkach, tutaj już jest kwestia dużo trudniejsza, ponieważ takie osoby nie dostały takiej podstawowej, nazwę to takiej emocjonalnej wiedzy, nie mają takich podstawowych doświadczeń związanych z bliskością, ciepłem i właśnie zaufaniem. Więc jeżeli my jesteśmy przekonani, że zbliżanie się do drugiej osoby równa się cierpienie, tak, bo tak było z rodzicami, no to wtedy nie zbliżamy się i mamy mnóstwo mechanizmów obronnych, które powodują, że my zbliżyć się nie chcemy, a nawet jak się zbliżymy, to później robimy różne rzeczy, żeby tą bliskość, tą więź jakoś zniszczyć, rozluźnić.
Związki się nie udają, albo bardzo rzadko się udają.
Często się nie udają i często to jest główny powód, główna przyczyna tego, że osoby postanawiają zgłosić się na terapię. Kolejny nieudany związek albo jakieś poważne problemy w takim stałym już związku. Plus jeszcze często zdarza się tak, że osoby zgłaszają się na terapię wtedy, gdy mają swoje dzieci i widzą, że zaczynają traktować swoje dzieci podobnie jak sami byli traktowani. To znaczy nie potrafią nie być agresywnymi albo nie potrafią właśnie dać ciepła swojemu dziecku, a bardzo tego pragną. Bo na przykład, nie wiem, poczytali trochę artykułów, książek o tym, jak tworzyć to rodzicielstwo dobre, ale w zetknięciu z rzeczywistością to im zupełnie nie wychodzi.
Jak można sobie poradzić i sobie pomóc?
Zaakceptować to, że nie da się zmienić przeszłości, nie da się zmienić historii, nie da się zmienić dzieciństwa. Zaakceptować to, że pewnych braków, właśnie na przykład tej miłości od rodziców, nie da się już wypełnić. I ta akceptacja rzeczywiście jest dużym tutaj często wyzwaniem, ale też jest bardzo ważna.
To uznanie, że moje dzieciństwo ma wpływ na moją dorosłość, jest kluczowe. Znaczy, bez tego trudno jest cokolwiek zrobić. Jeżeli ja myślę, że no nie, to, czego ja doświadczyłem, w ogóle nie ma wpływu na to, jak ja funkcjonuję, no to trudno wtedy byłoby pracować terapeutycznie. No jednak każda psychoterapia gdzieś tam ma takie założenie, że te doświadczenia z młodości, z dzieciństwa, z dojrzewania mają na nas wpływ w dorosłości. Więc faktycznie tutaj trzeba uznać, że to, jacy byli moi rodzice, ma wpływ na to, jaki ja jestem teraz. Bo nie każdy mój pacjent, który chodzi na terapię DDA, mówi, jestem DDA, czyli nie każdy traktuje to tak tożsamościowo. Niektórzy to traktują bardziej technicznie, to znaczy chodzę na terapię DDA, nie jestem, ja jestem Kasia, a nie DDA.
Tak, to też jest celem tej terapii, żeby właśnie wydobyć tą Kasię z tego syndromu, z tych doświadczeń DDA. Też pewnie trzeba powiedzieć o tym, że te historie doświadczeń z destrukcyjnych rodzin są często bardzo trudne. Wielu pacjentów zgłasza nadużycia seksualne, jakąś skrajną przemoc czy zaniedbania, których doświadczyli w dzieciństwie. Więc to są bardzo często trudne powroty do tych doświadczeń po to, żeby móc właśnie to, jak to mówimy w uproszczeniu, przepracować.
Taka terapia to są lata pracy, czy to można dosyć stosunkowo szybko sobie z tym poradzić?
Taki podstawowy program, z jakim najczęściej możemy się spotkać, to jest program mniej więcej półtoraroczny, dwuletni. To znaczy najpierw jest taki etap konsultacji, diagnozy, później jest taki etap terapii grupowej, ale takiej psychoedukacyjnej i później, jeżeli ktoś przejdzie ten cały pierwszy etap, powiedzmy, terapii wstępnej, to później jest terapia pogłębiona, która trwa też rok. No i w tej terapii często jest zarówno kontakt indywidualny z psychoterapeutą, ale też bardzo ważna jest psychoterapia grupowa. Chodzi o to, żeby te cechy z dzieciństwa, które sobie wypracowaliśmy, które nam wtedy pomagały, ale teraz nam przeszkadzają, żebyśmy my mogli się trochę od nich uwolnić i je zmienić, ale nie chodzi o to, żeby zupełnie oderwać się od tego, kim byliśmy w dzieciństwie i co sobie wtedy wypracowaliśmy. No bo są przecież takie doświadczenia z dzieciństwa, które mają pozytywny wpływ na nas, wykształciły nas dobre cechy, które nam sprzyjają w dorosłości. Więc tutaj jest taka kwestia coraz większej świadomości, coraz większego wglądu w samego siebie, coraz lepszego radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, z problemami w świecie, w relacjach, no i budowania bardziej satysfakcjonującego życia. Ale czy to jest to zupełne oderwanie się od tego wpływu z dzieciństwa, tak bym tego nie określił.
Alkoholizm jest w każdej grupie społecznej i wśród ludzi bardzo ubogich, wykształconych i mniej wykształconych, bardzo bogatych. Wszędzie ten problem taki sam ma wpływ na dzieci i na ich przyszłość, na to, czy sobie radzą później w dorosłym życiu.
No tu jest dokładnie tak samo jak z osobami uzależnionymi, że tu nie ma jakiegoś specyficznego profilu, że osoby z syndromem DDA są z różnych środowisk, mają różny statut materialny, różne wykształcenie. Nie ma jakiegoś określonego profilu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że osoby z syndromem DDA, czy osoby wywodzące się z rodzin, w których ktoś pił destrukcyjnie, był uzależniony od alkoholu, stanowią 40% dorosłej populacji Polaków. To jest bardzo dużo.
Niestety jest taki poważny stereotyp, że no przecież w tej rodzinie, pomimo tego, że na przykład jeden z rodziców nadużywał alkoholu, ale nie było tak zwanej patologii, często jest to określenie, tak, że nie było patologii, no niestety, lub stety, niestety, no choroba alkoholowa jest demokratyczna, w związku z tym, no te dzieci, które miały zapewniony byt taki materialny, podstawowy, no niestety nie miały często właśnie tej akceptacji, miłości, ciepła, często było tam sporo agresji i przemocy psychicznej, więc te konsekwencje są bardzo podobne. I to jest czasem, powiem szczerze, dla mnie bardzo wzruszające, czy nawet jakoś piękne, że na takiej terapii spotykają się osoby z bardzo różnych grup społecznych i oni naprawdę mogą siebie poznać i wyjść czasem ze swojej też bańki takiej, w której żyją i poznać osobę, która się wywodzi z bardzo biednej rodziny, osobę, która się wywodzi z bardzo, nie wiem, bogatej rodziny, wysoko postawionej. No jest to czasem dość ciekawe zjawisko, dość ciekawe doświadczenie widzieć, jak osoby z różnych środowisk potrafią sobie nawzajem pomagać, dają sobie wsparcie, rozumieją siebie nawzajem i dzięki tej terapeutycznej pracy grupowej naprawdę zmieniają swoje życie i się rozwijają.
Jak szukać kontaktu, gdzie można się zgłosić, jeśli ktoś nas słucha teraz i uważa, że powinien się takiej terapii poddać albo przynajmniej porozmawiać na ten temat?
Terapie DDA prowadzone są w Trójmieście w wielu miejscach, w ośrodkach leczenia uzależnień. Tam jest stała taka oferta, natomiast rzeczywiście lista osób oczekujących jest bardzo długa. My w stowarzyszeniu rozpoczynamy teraz nabór do grupy, natomiast to jest tylko propozycja dla kilkunastu osób, więc w Stowarzyszeniu Praktyków Profilaktyki Społecznej zapraszamy.
Anna Jarząbek i Paweł Syroka, psychoterapeuci ze Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej, byli z nami. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.
Również dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.